Namaszczenie. Czym jest? Chciałbym, żebyśmy mieli właściwy stosunek do tego, co nazywa się namaszczeniem. Żebyśmy rozumieli i byli otwarci na każdą formę namaszczenia. Generalnie namaszczenie pochodzi od Boga. Namaszczenie jest związane z Bożym powołaniem lub z Bożym działaniem, czyli przeznaczeniem do pewnego działania, do oddziaływania w sferze duchowej i naturalnej. Namaszczenie było w Starym i w Nowym Testamencie. I wiemy, że w Starym Testamencie namaszczano proroków, króli, kapłanów. Oni musieli wypełniać powołanie w sposób Boży, albo inaczej mówiąc, powinni byli wypełniać w sposób Boży swoje powołanie. Namaszczenie było wskazówką, że oni zostali wyposażeni w zdolność Bożą. Czyli Duch Boga był z nimi zgodnie z namaszczeniem, jakie otrzymali. Na przykład kapłan musiał umieć wykonywać w sposób właściwy to, co do kapłana należało. Król był zobowiązany królować w państwie w sposób Boży. Prorok był głosem Boga i musiał mieć zdolność słyszenia Boga. Więc Bóg w Starym Testamencie namaszczał osoby. Podam kilka fragmentów, żeby każdy mógł sobie na to zwrócić uwagę. Eliasz namaszcza Elizeusza. Pierwsza Królewska 19, 15 i dalej. Namaszczenie Aarona i kapłanów. Księga Wyjścia 28, 41. Księga Wyjścia 30, 30. Kapłańska 8, 12 plus 30. Namaszczenie króli. Saula, 1 Samuela 9, 16. Dawida, 1 Samuela 16, 1 i 2 Samuela 2, 7. Króla Salomona namaszczenie. 1 Królewska 1, 34. Namaszczenie Hazaela na króla Aramu. 1 Królewska 19, 15. Jehu na króla Izraela. 1 Królewska 19, 16. Albo Joasza na króla Judy. Druga Królewska 11, 12. Tam mamy dowody tych namaszczeń. Wiemy też, że nie tylko ludzi namaszczano. Namaszczano sprzęty świątynne, by one były oddane tylko Bogu. Żeby nie było żadnego wpływu demonicznego na żadnym z tych sprzętów. One były całkowicie oczyszczone. Świątynia była po prostu święta, Boża. W ten sposób też widzimy siebie w odbiciu. Tacy mamy być. Każda sfera naturalna, ciało, ma być czyste. W ogóle nie związane z grzechem. Chciałem zwrócić uwagę, że namaszczenie składa się z dwóch faz. Jest tak zwane namaszczenie duchowe i w tym świecie dokonywane oliwą. Także mamy duchowe i to naturalne. Podam przykład namaszczenia króla ze Starego Testamentu. Króla Saula, to jest 1 Samuela, 10 rozdział i od pierwszego wersetu będę czytał. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał na jego głowę. Ucałował go i rzekł: czyż nie namaścił cię Pan na wodza nad swym dziedzictwem? To był pierwszy werset. Zwróćmy uwagę tutaj. Po pierwsze, Samuel wie o tym, że Saul ma być królem. Więcej, jest już królem. W sferze duchowej decyzja zapada, zanim wylany został olej. Czyli pierwsze namaszczenie jest w niebie. Namaszczenie określa powołanie królewskie, wybór. I żeby on mógł być tym namaszczonym, tym królem na ziemi, czyli wypełniać wolę Bożą, on otrzymuje Ducha Świętego. Znakiem tego namaszczenia jest oliwa w sferze naturalnej. Tak robiono w Starym Testamencie. Samuel mówi tak: czyż nie namaścił cię Pan? Czyli czas przeszły. Nawodza nad swoim dziedzictwem. Czyli najpierw było namaszczenie duchowe, wybranie, a dopiero potem jest w sferze naturalnej pokazanie, tak właśnie jest. I teraz uwaga, jest następny element, bardzo istotny. Ten moment wybrania, uwaga, jest związany z twoją wiarą, inaczej byś nie został wybrany. To znaczy, że on był w stanie uwierzyć w to, co jest mówione. Zobaczmy, co się dzieje dalej w tej historii. Duch Święty jeszcze nie zaczął na nim działać. Potrzebował kilku rzeczy, żeby uaktywnić to, co właśnie uzyskał. Czyli namaszczenie możesz mieć, ale możesz go nie aktywować. Nie chodzić w namaszczeniu. Jest potrzebna wiara. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Zaczynamy od wersetu drugiego. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach przy grobie Racheli, niedaleko od granicy Benjamina, dwóch mężczyzn, oni ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Tymczasem ojciec twój nie myśli o oślicach, lecz trapi się o was, mówiąc: co mam uczynić dla mego syna? Werset trzeci. Gdy przejdziesz stamtąd dalej i dotrzesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej mężczyźni, udający się do Boga w Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina. Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba i weźmiesz je z ich rąk. Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków wstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. I werset szósty. Uwaga. I stąpi na ciebie duch Jahwe i będziesz prorokował wraz z nimi i zmienisz się w innego człowieka. Staniesz się innym człowiekiem. Zmienisz się w innego człowieka. To jest to, co robi namaszczenie. Kiedy jest przyjęte, ono zmienia ciebie. Mówiąc innymi słowami, duch Boga zaczyna działać. Od momentu przyjęcia duch Boga zaczyna działać. Uwaga, ja mogę odrzucić tego typu rzeczy. Ja mogę odrzucić to namaszczenie. W sensie, okej, okay, no byłem namaszczony, tak powiedziane, tak jest, okej. Ale jeśli ja nie mam wiary w to, co było zapowiedziane, że coś się wydarzy, to nie będzie działać. Dlatego zwróćcie uwagę, że on otrzymuje kilka znaków. Dlaczego Duch Święty od razu nie zadziałał? Dlaczego on potrzebował znaków, tak to nazwę? Bo sytuacja była zaskakująca. On musiał otrzymać, że to ci się spełni. I przez to, że widzi, wow, spełnia się. Druga się rzecz spełnia, wow, trzecia rzecz spełnia, czwarta, piąta. I wtedy już mówi, no, to teraz wiem, co jeszcze się wydarzy. Kiedy będę wśród proroków, będę prorokował. Już był otwarty, rozumiecie? Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus uzdrawiał, jeżeli pierwszy cud się dokonywał, inne już szły łatwiej, bo ludzie widzieli cuda. To jest ta sama zasada. On widział, że sprawdza się. Aha, następne to ma być to. Jest to. On jest kompletnie otwarty. Czyli na pierwsze słowa jesteś namaszczony. Wiecie, jak czasami ludzie reagują? No, może? Zobaczcie, namaszczenie zaczęło działać przez jego wiarę. Przez jego wiarę. Podobna historia jest w Nowym Testamencie, kiedy Paweł napomina Tymoteusza, mówiąc: pamiętaj o danym ci charyzmacie poprzez włożenie moich rąk na ciebie. W znaczeniu nie zaniedbuj go. Jest ci on dany. Zacznij go używać. To jest to. Coś może w tobie drzemać, ale ty tego nie użyjesz. Rozumiecie? Ty jesteś niejako przygotowany do wystrzału, ale nigdy nie naciskasz na spust. Przygotowany, ale nie ma wiary, by to użyć. Dlatego człowiek musi być w miejscu, kiedy zacznie przyjmować. Ja wiem, ja mam to. Zostałem namaszczony. To jest bardzo ważne. Dlatego Saul miał kilka znaków. Zresztą znacie jego historię. On nie był idealnym jeszcze królem, tak? Więc Bóg powiedział przez Samuela, gdy to się stanie, innymi słowami, będziesz gotowy. Staniesz się nowym człowiekiem. Duch Boży opanuje cię. A więc zobaczcie, jest namaszczenie, ale jeszcze nie włączył się do akcji. Chcę zwrócić uwagę na ten przedział czasowy, który upływa, kiedy zostałeś namaszczony i nie miałeś odpowiedniej wiary. Dopiero kiedy zaczynasz wierzyć, zaczyna się coś dziać. Więc Bóg decyduje o wszystkich wydarzeniach, o wszystkich darach, jakie możesz mieć, o wszelkich łaskach. Nic nie otrzymasz, co nie oddane ci było z góry. Nic. Dlatego namaszczenie, czyli określenie powołania albo przeznaczenia, albo łaski, ma ogromne znaczenie, żeby to było. Jeżeli to się wydarza, to wiem, co się będzie działo, jeśli ja wierzę. Ja muszę wierzyć w słowo, które było powiązane z namaszczeniem. Ja muszę wierzyć w to. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i werset 18. Pan Jezus jest w Nazarecie i w synagodze odczytuje miejsce z Księgi Izajasza. I mówi coś takiego. Duch Pański na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę i posłał mnie więźniom ogłosić wolność, a niewidomym przejrzenie, abym złamanych odsyłał wolnymi, aby obwoływać rok Pana mu miły. Zobaczcie, znowu ta sama sytuacja. Duch Pański na mnie, ponieważ mnie wcześniej namaścił. Duch Pana na mnie, ponieważ mnie namaścił. Bóg wcześniej dokonał wyboru, a teraz Duch Pana działa. Czyli było najpierw namaszczenie duchowe, przeznaczenie i ty wiesz, jakie ono jest. I teraz widzisz w swoim życiu, autentycznie się manifestuje. Zgodnie z obietnicą, którą miałeś, czy na modlitwie, czy jakieś słowo, które otrzymałeś od proroka i w swoim duchu masz potwierdzenie, że to jest prawda. I teraz się zaczyna manifestować, ponieważ ty wiedziałeś, że to się zacznie manifestować i przychodzi czas, w którym się to manifestuje. Może to być w tym samym dniu, że się zacznie dziać, ale może się za jakiś czas zacząć dziać. Tutaj jest powiedziane, Duch Pana jest na mnie. Później mówi, oto słowa, które się wypełniły dziś. Duch Pana jest już na mnie, ponieważ mnie namaścił już wcześniej. Więc znowu tą pierwszą decyzję z nieba widzimy, że bez niej nic nie dzieje się. Prawdziwe namaszczenie zawsze zaczyna się u góry. Pan Jezus, w odróżnieniu do namaszczenia króla Saula, jak widzimy, nie czytamy nigdzie w Piśmie Świętym, żeby na niego oliwa była wylana. Decydującą rzeczą było, że był namaszczony w niebie. Nie potrzebował namaszczenia oliwą. Następny fragment, Dzieje Apostolskie 4:27. Modlitwa Kościoła wśród prześladowań. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z pogadami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i plan zamierzyły. A więc całkowita świadomość, że Jezus był pod Bożym prowadzeniem, namaszczeniem. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, werset 38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Pan Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich wziętych pod moc diabła. Zwróćmy uwagę, Bóg namaścił go, Jezusa Chrystusa, Duchem Świętym i mocą. Jest powiedziane, dlatego, z tego powodu, że był namaszczony, Bóg był z nim. I przeszedł on i czynił dzieła mocy, dobrze czyniąc, bo Bóg był z nim. Okej, to Pan Jezus, głowa Kościoła. A teraz zobaczmy na członków Jego ciała, czyli na nas. 2 Koryntian, 1 rozdział, werset 21 i 22 przeczytam. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami ku Chrystusowi i który nas namaścił, jest Bóg. I On opieczętował nas sobie i dał zadatek ducha w sercach naszych. Zobaczmy, ten, który nas umacnia ku Chrystusowi, jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, jeszcze więcej Go samego i który nas namaścił, jest Bóg. Jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym, dalej to czytamy. I opieczętował nas sobie i dał zadatek ducha w sercach naszych. Jesteś namaszczony. To znaczy masz powołanie reprezentować Chrystusa. Zobaczmy, 1 Jana 2:20. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego. I wszyscy macie wiedzę, w nawiasie wiedzę, która nie pochodzi ze świata, tylko pochodzi od Boga. Bo macie Ducha Świętego, nauczyciela. Uwaga, wszyscy. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy macie wiedzę. I teraz werset 27, kilka wersetów dalej. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was. I nie macie potrzeby, aby was ktoś pouczał, lecz jak Jego namaszczenie poucza was o wszystkim jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, tak też pozostawajcie w nim tak, jak was nauczyło. Duch Boga, namaszczenie, jest w każdym wierzącym. I ono uczy nas na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. To znaczy, patrz, zanim ty zaczniesz mi wierzyć, już wierzysz Bogu. On was uczy, czy ja mówię prawdę. Od razu w sercu waszym, zanim będziecie mi ufać, już macie czerwone światło albo zielone dla mnie, do tego, co mówię. Pierwszy nauczyciel, ten was uczy i tego macie słuchać. Jest to napisane? Macie trwać w nim, jak was nauczył. Albo namaszczenie nauczyło, a namaszczeniem jest sam Duch Święty. Więc mamy namaszczenie. Każdy wierzący. Przeczytam jeszcze Rzymian, 8 rozdział, werset 9. Wy jednak nie jesteście w ciele, ale w duchu. Jeśli tylko Duch Boga w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Jezusa Chrystusa, czyli Ducha Świętego, ten nie należy do ciała Jezusa Chrystusa. I jaki jest owoc? Zobaczcie w pierwszej części. Kto żyje według ciała, ten do niego nie należy. Czyli jest w grzechu, jest grzesznikiem. Bo cielesny człowiek jest grzesznikiem. A więc jeśli nie jesteśmy w ciele, albo nie jesteśmy cielesnymi jako wierzący, to znaczy, że mamy dowód, że Święty Duch czyni cię świętym. Żyjesz według Niego. Jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie jest święty. Żyje nieświęcie. Bardzo proste. Duch Święty uświęca. On czyni nas Jego ludem. Dlatego dostęp do nieba mamy przez Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Niego. I zaczyna się pierwszą łaską, jaka jest. To jest Duch Święty. To jest największa łaska, że On w nas mieszka. Jesteśmy po prostu Jego. Tylko się radować. Należymy do Boga przez Jezusa Chrystusa. Chrystus znaczy namaszczony. Niektórzy mówią, to nazwisko. To nie jest nazwisko. To jest dalsza część określenia tego, kim Jezus był. Jezus namaszczony. Po hebrajsku znaczy Mesjasz, czyli Jezus Chrystus znaczy Jezus namaszczony, tyle. I jest to grecki wyraz Christos, który pochodzi, jak wszelkie namaszczenie, o którym tu dzisiaj mówiliśmy, od wyrazu chrio greckiego, który znaczy namaszczać. I pochodzi od wyrazu chraomai greckiego, który znaczy brać na użytek coś od kogoś, by używać. Czyli otrzymujesz od Boga coś, by używać. Masz zadanie. I teraz czytaliśmy w 1 Jana 2,20 przed chwileczką, jak również w wersecie 27, o namaszczeniu, które w nas jest. Ten wyraz też pochodzi od chrio, jako źródła, ale w tym przypadku jest chrisma, czyli namaszczenie, chrisma. Czyli mamy Chrystos, Chrystus, chrisma, namaszczenie i uwaga, imię własne ucznia Chrystusa, Christianos, czyli namaszczeni. Chrześcijanie potocznie nazywane. Zobaczcie, jak daleko odszedł Kościół od zrozumienia tego, co znaczy chrześcijanin. Patrzcie, jak odeszliśmy daleko od Biblii. co znaczy być wierzącym. Chrystianos. Chrystianos, chrześcijanin, jest w trzech miejscach wymieniony w Piśmie. Dzieje apostolskie 11:26, Dzieje apostolskie 26:28, 1 Piotra 4:16. Czyli patrzcie, wszystko się kręci wokół namaszczenia. Czy masz namaszczenie Boga? Czy jesteś namaszczony? Jeżeli jesteś, należysz do Niego. Jeżeli jesteś, On was uczy i prowadzi. On obdarza wszystkim, co jest potrzebne do wykonywania misji i powołania na tej ziemi. Żaden człowiek nie może cię zatrzymać. Pamiętaj, bo są nauki demoniczne. Są źli słudzy Chrystusa, którzy źle wykładają słowo i stawiają się przed Duchem Świętym w twoim życiu. Ty masz słuchać człowieka. I wprowadzają cię pod przekleństwo, ponieważ Pismo mówi, że przeklęty człowiek, który polega na człowieku, a nie na Bogu. Czyli nie ma prawa nikt cię prowadzić do siebie, do człowieka. Nikt. Dlatego powiedziałam, prawidłowa droga jest taka. Ty masz już nauczyciela. Ty jesteś już Chrystianos, czyli namaszczony. W tobie jest już Duch Święty. Oddaj mu się. Ufaj mu. Wierz mu. Poddawaj się mu. On już jest w twoim życiu. On jest numer jeden. Bóg numer jeden. Teraz, kiedy przychodzisz do kościoła, Bóg daje ci nauczycieli, pasterzy i tak dalej, żebyś mógł rosnąć i rozpoznać głos Ducha Świętego. Ale zanim się nauczysz, już pierwszego dnia po nawróceniu masz w sobie świadka, który ci mówi, jak słyszysz cokolwiek, to czujesz niesmak, kompletny niesmak i myślisz, to nie jest Bóg. Skąd to jest? Ty nie masz przecież wiedzy biblijnej. Ty nie wiesz nic. Duch Święty. Już cię prowadzi. I niech ci nikt nie mówi, że ty nie wiesz, nie rozumiesz. Niech ci nikt tego nie mówi. Słuchaj Ducha. Powiedziałem, jak ja do was mówię, to wy będziecie słyszeć najpierw odpowiedź Bożą. Tak, bierz. Albo nie, nie słuchaj. Wyjdź z tego miejsca. Wy macie to w sercach. I na podstawie tego, co wam teraz Bóg mówi, skończy się nauczanie i wy albo opuścicie kościół, powiecie do widzenia, tu jest sekta, albo powiecie faktycznie on mówił z Boga. Bo już słyszałeś w trakcie nauczania, masz potwierdzenie. Bóg uczy ciebie najpierw. To jest nauczyciel numer jeden. Jestem nauczycielem numer dwa, pamiętajcie. Niech nikt nie wchodzi pomiędzy ciebie a Boga. A ty, jeżeli szukasz Boga w sposób właściwy, jeżeli ty chcesz chodzić za Bogiem, będziesz wiedział, jaka jest prawda. Zawsze. To jest to piękne. Bóg cię nigdy nie zaprowadzi w jakiś ślepy zaułek. Nigdy. On będzie cię prowadził i uczył. Jest dobrym Bogiem i mu zależy na tobie. Powiem jeszcze taką ciekawostkę odnośnie tego, jak używano olej w tamtych czasach. Olej używano jako kosmetyk, jako lekarstwo. I trzecia rzecz, którą robiono w tamtym czasie, to namaszczano zwłoki. I teraz przykładem tego jest, kiedy Pan Jezus został namaszczony pachnidłem przez kobietę, która prowadziła życie grzeszne w mieście, w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza. Później czytamy o podobnej historii, kiedy Maria, siostra Łazarza i Marty, namaściła właśnie pachnidłem również nogi Jezusa i włosami je wytarła. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale, wersecie 2. Podobnie to samo wydarzenie jest znowu opisane w Jana 12 rozdziale, 3 werset, jeszcze raz. Następnie w Ewangelii Mateusza 26:7, gdy Jezus był przy stole, właśnie Maria wylała mu ten nard na głowę, jest powiedziane. I w Marka 14 rozdziale, 3 wersecie, mira nardu została wylana. To są wszystkie opisy tego samego wydarzenia. Więc wylewano na nogi czy na głowę jakkolwiek w celach kosmetycznych. Więc robiono to. To był rodzaj wyższego chodzenia, że tak powiem, w społeczności. Ty pachniesz, kosmetyk. Następnie, kiedy pościć mamy? W Mateusza w 6 rozdziale. Pamiętacie? Jak masz post. Umyj się i co? I namaść głowę oliwą, tak? Pokazujemy Ojcu, że pościmy nie ludziom. Inne miejsce takie jest Apokalipsie 3,18. Tam jest mowa o balsamie do namaszczania oczu. Nie wiem, czy pamiętacie fragment o Laodycei, gdzie Pan Bóg powiedział, że wam brakuje widzenia. Dobrze zrobicie, jeżeli kupicie u mnie balsam albo maść inaczej do namaszczania oczu, aby widzieć, wiemy, duchowo, bo o to chodzi, że oni nie widzieli. A więc widzimy, że używano balsam, by leczyć oczy. Tak? Więc te rzeczy były używane w naturalny sposób. Jest fragment, który mówi o Samarytaninie, który został napadnięty przez zbójców i polewano jego rany oliwą i winem. Tak? To jest Łukasza 10, rozdział 34, werset. Więc używano oleju czy maści, żeby uzdrawiać ludzi. Po prostu. I druga rzecz, że używano go, aby dobrze pachnieć, żeby miła woń się roznosiła, czyli jako kosmetyk. I trzecia rzecz, którą robiono w tamtym czasie, to namaszczano zwłoki. Czyli pamiętam, jak Pan Jezus był w grobie, przynajmniej tak myślały kobiety, więc poszły do Pana Jezusa z maściami czy olejami, żeby go namaścić. I w Marka 14,8 Maria namaściła ciało Jezusa na pogrzeb, a w Marku 16,1 jest napisane, że kobiety kupiły właśnie wonności, aby namaścić Jezusa ciało do pochowania w grobie. Czasami czytacie w piśmie namaszczenie jakieś i mówicie, a co to jest? No właśnie, możecie takie rzeczy natrafić. Więc te trzy użycia generalnie były w tamtym czasie w świecie. Natomiast Bóg używa oleju do namaszczania. I także to się odbywa w Nowym Testamencie. Chciałem przedstawić takie dwa fragmenty. Po pierwsze, Marek, 6 rozdział i werset, ja może od 12 przeczytam. I wyszedłszy, chodzi o uczniów, głosili, aby ludzie zmieniali myślenie. Werset 13. Wyrzucali też wiele demonów oraz wielu słabych namaszczali olejem i uzdrawiali. Namaszczali olejem i uzdrawiali. Widzimy, że Pan Jezus wysłał uczniów i to jest jedyne miejsce, akurat w Ewangelii Marka, że Pan Jezus wysyłał uczniów z olejem, bo w innych miejscach tego nie ma. I nigdzie nie czytamy, że Pan Jezus potrzebował oleju, żeby uzdrawiać ludzi. Ale widzimy, że uczniowie mieli olej, żeby uzdrawiać ludzi. Namaszczali olejem i uzdrawiali, jest napisane. Czyli w naturalnej sferze było coś, co było łącznikiem dla uzdrowienia. Było łącznikiem dla uzdrowienia. Tego Pan Jezus nie potrzebował. Oni mieli olej. Czyli możemy wnioskować, że był czas, w którym ta wizualność, czy rzeczywistość, że ja mam olej, pomagała ludziom wierzyć, że tu jest namaszczenie. Tu jest Bóg, który mówi, ja przychodzę, by uzdrawiać i uwalniać. Czyli w sferze naturalnej niejako widzimy wpływ, który jest bardzo ważny. Pomaga to uzdrowieniu. To jest pierwszy fragment. Drugi fragment to jest w Jakubie, w 5 rozdziale i werset 14 i dalej. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi starszych kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary zbawi chorego, w znaczeniu uzdrowi. Bo zbawienie też znaczy uzdrowi. A więc zbawi chorego i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie jedni drugim grzechy i módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Widzicie, wyznawajcie sobie grzechy. Czyli jest tu wskazówka, zobaczcie, że jeżeli grzechy są w życiu człowieka, może być to przyczyną chorób. Ewidentnie. Ewidentnie. Czyli pewna niedoskonałość w życiu człowieka, kiedy spotyka się z Ewangelią, ona jest. I może jeszcze jakiś czas trwać, nawet kiedy uwierzy. Dlaczego? Ponieważ nie mam wejrzenia, nie rozumiem tego. Nie wiem dlaczego. Panie, uzdrów. Nie mam poznania, nie mam wglądu jeszcze w to. Jestem za świeży w wierze. Natomiast faktem jest, że tą rzeczywistość, czyli jakiś tam chorób, jakichś zniewoleń demonicznych, uzyskałem na skutek wpływu szatana. Więc w jaki sposób to wszystko zadziałało w moim życiu i teraz ten wpływ musi zostać odepchnięty przez działanie mocy Boga. Musi być odepchnięty. I może ja mam już poznanie, a może tego poznania jeszcze nie mam. Dlatego zwróćcie uwagę, że tu jest mowa o starszych. To nie są niemowlaki, wierzę. To są ludzie, którzy są jakiś czas w Bogu i jest napisane, że oni są wezwani do tej modlitwy. Oni są wezwani, a więc starsi. Nie pierwszaki, tylko starsi. Dlaczego? Bo oni mogą pomóc zauważyć, słuchaj, a czy wszystko jest w twoim życiu okej? Abyś mógł wyznać grzech, bo może być tak, że przyczyną twojej choroby jest na przykład grzech twój. I ty może jeszcze go nie zauważyłeś, nie podajesz tego nazwy, bo jesteś świeży. Ale my ci pomożemy. A zrobiłeś z tym porządek? A z tamtym? I to jest bardzo ważne, bo może być tak, że pewna rzecz niestety jest zablokowana, jakieś uzdrowienie, bo szatan, uwaga, ma prawa. Są rzeczy, które są wpływami demonicznymi w twoim życiu na skutek, uwaga, własnego grzechu. Czyli coś jest niezgodne z chodzeniem w święty sposób z Bogiem. Coś musiało być, że diabeł uzyskał jakieś prawa. I teraz chodzi o to, żeby z tego wyjść. Są grzechy, które w ogóle nie są z tobą związane. Czyli na przykład coś, co było w linii twoich przodków, że ktoś coś wcześniej narozrabiał i teraz to się wlecze w rodzinie, że tak powiem, w linii genowej za tobą. Odziedziczyłeś to. I druga rzecz, również taka zewnętrzna, to jest to, przychodzi COVID na świat, a ty jesteś świętym w Chrystusie. De facto ciebie to nie powinno dotknąć. I ty musisz to wiedzieć. Dlatego nie ma prawa w tym miejscu szatan. Tak? Dlatego ty musisz być całkowicie czysty w drogach Bożych. Wtedy będziesz chodził w zdrowiu. Dlatego jest powiedziane, chrześcijanin nie grzeszy. Jeżeli ty nie masz miejsc grzechu, szatan nie może cię dotknąć, bo jesteś święty, bo chodzisz drogami Bożymi. Więc jeżeli ktoś choruje, niech zawoła starszych. I teraz jest powiedziane, mają się modlić, namaścić go olejem w imię Pana. Ale zobaczcie, czy to już załatwia sprawę. Nie, jest powiedziane dalej, a modlitwa wiary uzdrowi go. A więc zobacz, jest namaszczenie. Jakbyśmy powiedzieli, namaszczenie wszystko załatwi, super, tak? Nie. Modlitwa wiary załatwi. Czyli olej pomaga. Namaszczenie jest, ale jednak modlitwa wiary. Zwróćmy uwagę, to było przyzwolenie Pana Jezusa, że olej może być użyty w kierunku uzdrawiania, uwalniania, czyli działania mocy Bożej, by ludzi uwalniać, uzdrawiać. Ku namaszczaniu, wyposażaniu i tak dalej. Wszystkiemu, co Bóg ma, co jest działaniem Ducha Świętego w życiu ludzi, co może być działaniem Ducha, ale jest związane z właściwym przyjęciem przez wiarę. Więc tu widzimy w Nowym Testamencie dwa fragmenty, to są jedyne fragmenty, które mówią o uzdrawianiu olejem. Albo mówiąc precyzyjniej, olej towarzyszy uzdrowieniu. Więc moja wiara w to, że wiem, że Bóg daje nam olej jako widzialny środek do tego, że Bóg może się zamanifestować, mogę przyjąć przez wiarę. Jak wszystkie inne rzeczy trzeba przyjmować przez wiarę. Zobaczmy. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 19. A cały tłum szukał, by się go dotknąć. Chodzi o Pana Jezusa. Ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Wszyscy chcieli się go dotknąć. Teraz jakaś tajemnica. Namaszczony, tak jak czytaliśmy w Łukasza w 4 rozdziale, on jest pełen mocy Boga, bo ma zadanie uzdrawiać, uwalniać. Dlatego on jest namaszczony w tej dziedzinie. I ludzie, wiedząc o tym, że on jest namaszczony, chcą go dotknąć. Teraz to jest powiedziane, że tłum chciał się go dotknąć, szukał sposobności, by się go dotknąć, tak? Ale zobaczmy inny fragment, rozdział 8 i przeczytajmy od 42 wersetu dalej. Pan Jezus jest teraz w drodze do przełożonego synagogi Jaira, w którego domu leży jego umierająca, czy chora jeszcze w tym momencie córeczka. Jest w drodze, jest w drugiej części wersetu 42 jest tak napisane. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. A natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał się, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają się. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, powiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, dokładnie zbawiła. Idź w pokoju. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział Piotr. Co powiedział Piotr, kiedy Pan Jezus zapytał się, kto się mnie dotknął? Po tym, jak ona się rzeczywiście go dotknęła i ustał upływ krwi w jej ciele. Jezus się zapytał, kto się mnie dotknął? Na to powiedział Piotr, Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus dalej się pyta, kto się mnie dotknął? Bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Mówiąc innymi słowami, Jezus był ściskany, macie dowód, ponieważ Piotr jest zdziwiony. Mówię, no jak, dlaczego ty się w ogóle pytasz, Panie Jezus? Zobacz, co się dzieje. Wszyscy się na ciebie walą. Ale Jezus wiedział, że coś się wydarzyło. Mimo tylu osób, Jednak jedna osoba znalazła się, na którą on zareagował, bo powiedział, ta osoba się mnie dotknęła. Zwróćcie uwagę, inni nie. Inni dotykając, jak gdyby go nie dotykali, ale ta osoba dotknęła i to było to dotknięcie, które spowodowało przepływ mocy. Czyli ona miała wiarę. Wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. Twoja wiara. Nie, że ja jestem namaszczony. Tylko ty wierzyłaś, że gdy się mnie dotkniesz, będziesz uzdrowiony. I to jest właśnie to, że coś może być nośnikiem mocy, tak jak olej, ale ja mogę tego nie wziąć. Ja mogłem otrzymać modlitwę z nałożeniem rąk. Okej, wiem, że była. Ten, co się modlił, wie o tym, ale ja, czy ja wiem, może tak, może nie. Nie mam wiary, by uaktywnić to, co zostało włożone. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy z wiarą podchodzili do tego, co Bóg nam dał. Z wiarą. Odnoszę to chociażby do oleju. Zwróćcie uwagę, Jezus ich wysyłał z olejem. Mówiąc innymi słowami, kiedy im wiary zabraknie, będą wiedzieli, że mają olej. I wiara może pójść w górę. Wow, widzę, wow, coś mogę widzieć. Więc potrzebna jest wiara, mimo tego, że można być namaszczonym. Można nic nie wziąć. Bóg nie działa, że tak powiem, rozwalając drzwi czyjegoś życia. Jak człowiek nie otwiera tych drzwi, Bóg nie uderzy w te drzwi. Bóg chce wejść i działać w życiu człowieka, ale człowiek musi je otworzyć. Dlatego jest bardzo ważny nasz ruch, nasze działanie. Zobaczmy też Dzieje Apostolskie, 19 rozdział i werset 11 i dalej. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła tak, że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Znowu, ta sama zasada, tak jak na Panu Jezusie. Szaty próbowano dotykać, frędzli próbowano dotykać, bo cokolwiek On niósł, było uświęcone świątynią Jego ciała. Więc tak samo jest z nami. Zobaczcie, kiedy my jesteśmy namaszczeni i ludzie wierzą w Twoją modlitwę, oni przyjmą uzdrowienie, oni przyjmą uwolnienie. Jeśli Ty jesteś oczywiście we właściwej pozycji. I wiemy dobrze, że dzisiaj też tak ludzie działają, że wielu uzdrawiających tak robi. Przekazują części garderoby innym ludziom, żeby byli uzdrowieni. Ale jest potrzebny jednak akt wiary. Nie działa nic bez wiary. Musi być chęć wzięcia tego, co jest oferowane. To jest bardzo ważne. Podobnie historia się ma z wiarą w Wieczerzę Pańską. W to, że ty nie tylko jesz chleb i pijesz wino, ale że ty jesz ciało i pijesz krew. Cokolwiek jest zawarte w piciu krwi i jedzeniu ciała Pana Jezusa, cokolwiek jest zawarte, jeżeli ty wierzysz w to, co powiedział Pan Jezus, wierzysz Jego słowom, bo jest napisane, będziesz miał rezultaty. Będziesz miał rezultat. I ja mówię i zachęcam was do wiary. Nie kwestionowaniu. To niczemu nie pomoże. Te mądrości, czy tak jest, czy tak nie jest. Jedynie możesz stracić coś, co mogłeś uzyskać. Tylko taki może być negatywny zysk. Jeżeli to w ogóle można nazwać zyskiem. Natomiast plusy mogą być ogromne. Więc jeżeli ty wiesz, że olej stanowił obecność Ducha Świętego, pomazanie Ducha Świętego w życiu osoby tak zwanej namaszczonej. Jeżeli ty o tym wiesz, to bierz każde pomazanie. Bierz wszystko, co z tym jest związane. Powiem wam tak. My jesteśmy namaszczeni. Ale zwróćcie uwagę, czy każdy potrafi korzystać z tego namaszczenia w taki sposób, w jakim to namaszczenie mogłoby działać? Nie jesteśmy gotowi od razu. My się uczymy. Ale ono jest. Ono jest. W Duchu Świętym jest wszystko. Ale popatrzcie, z tego powodu czasami, chociaż mamy Ducha Świętego, nie wiemy, jak go użyć. Nie rozumiemy, jak przyjąć uzdrowienie, bo jesteśmy jeszcze bebikami. Ale przychodzi czas, że już wiemy. W tym procesie wzrostu do miejsca, w którym Pan Jezus idzie i nie potrzebuje oleju. My czasami możemy potrzebować. My możemy potrzebować modlitwy innych za nas. Całkiem zwyczajnie. Ponieważ sami nie jesteśmy jeszcze starszymi w wierze. I dlatego potrzebujemy zewnętrznego pomazania ku uzdrowieniu, ku uwolnieniu, ku przyjęciu łask, które są z nieba. Dlatego zachęcam do takiej postawy, kiedy będziemy namaszczać olejem, ku przyjęciu wszelkiego błogosławieństwa, żebyśmy byli otwarci, przyjęli charyzmaty, które są z tym związane. Z wiarą, z sercem otwartym. Ponieważ blokowanie, czyli niewiara, nic nie da. Po prostu nie otrzymasz, tak? Ale jeżeli powiesz, tak, chcę przyjąć to, Panie, co masz dla mnie, będziesz miał pewne profity. Niektórych rzeczy nie od razu zobaczysz. Niektóre rzeczy będą się w czasie u ciebie otwierać. Ale wierz Bogu i dziękuj Bogu za to namaszczenie. Wierz, że przyjąłeś. Dziękuj Bogu, że masz. I powiem ci tak. Pismo Święte mówi w Księdze Izajasza w 10 rozdziale i wersecie 27 o namaszczeniu tak. W owym dniu stanie się, że spadnie jego ciężar z twych pleców i jarzmo z twej szyi. I zerwane zostanie jarzmo z powodu namaszczenia lub tłuszczu w różnych tłumaczeniach. A więc nadejdzie dzień, w którym spadnie jakiś ciężar z naszych pleców. Jarzmo z naszej szyi, czyli bycia niewolnikiem jakichś okoliczności. Zerwane zostanie to jarzmo z powodu tłuszczu albo namaszczenia. Wyraz tam użyty znaczy jedno lub drugie. Więc ty możesz wziąć przez wiarę. Ty możesz Bogu zaufać, że namaszczenie niszczy wszelkie jarzmo. Że byłem chory, wiem, Bóg ma dla mnie uzdrowienie. Chcę wziąć. Chcę się ustalić w pozycji przyjęcia uzdrowienia. Amen, biorę. Miałem jakieś zniewolenie, biorę. Wszelkie ustawienie się względem wroga, że ty jesteś silniejszy wewnętrznie. Napełnienie duchem. Przeczytam Psalm 23 i werset 5. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników albo wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Kiedy Bóg jest z tobą, ty masz ucztę. Bóg namaszcza twą głowę olejkiem, Jego obecnością, a ty ucztujesz sobie, masz dobry czas w obliczu wrogów. To, co robi namaszczenie z człowieka lękliwego, wiecie, takiego ciągły mam problem, tak? W momencie, kiedy jesteś namaszczony, ty jesteś pełen ducha, pełen odwagi, pełen siły. Uwaga, pełen natury Boga. Jesteś innym człowiekiem niż ten w świecie. Jesteś innym człowiekiem niż ten w świecie. Przyjmij Ducha Świętego i różne Jego łaski z tym związane. Co potrzebujesz? Co potrzebujesz? Wierz to. Przyjmij to z wiarą. Przyjmij wszystko jako ta posługa, która ma być w czasach końca szczepem Henocha. Amen.